No więc, moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu z cyklu Historie Potłuczone, które tym razem w tą niedzielę się odbędzie. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję za zeszły tydzień, w sensie za waszą wyrozumiałość. Mam nadzieję i też tak widziałem w komentarzach, które pisaliście, że no modlitwa wam się przydała, więc chwała Bogu za to. Dzisiaj na szczęście już normalnie się spotykamy, będzie historia. Jak zawsze trudna, jak zawsze niełatwa, no ale po to są nasze historie. Koni, bardzo się cieszę, że ciągle się spotykamy i że sobie słuchamy tych historii, więc zapraszam. Teraz będzie czołówka, a potem historia. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Lucynie, co w nicości mieszkała. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi ulubieni, witam was bardzo, bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu i zapraszam dzisiaj na historię. Kani, to jest trzecia historia, którą dostałem od naszej autorki. Wcześniejszych dwóch wcześniej nie widziałem, aczkolwiek kiedy przeczytałem tą trzecią, która dopiero co przyszła całkiem niedawno, to zajrzałem do dwóch poprzednich, do historii chyba pierwszej z 24 roku, kolejnej chyba rok później, no i teraz ta trzecia. Wiecie, zastanawiałem się długo, którą wam przeczytać. Najpierw w ogóle pomyślałem, że przeczytam tą pierwszą, ale potem też zauważyłem, że tam były jakieś maile od autorki, żeby tej pierwszej jednak nie czytać. Chociaż uważam, że ta pierwsza chyba byłaby najlepsza, w sensie pewnie by najwięcej wyświetlała. Ale to też coś z tym zaraz zrobimy. Najpierw proszę posłuchajcie tej historii. Bardzo mnie ona poruszyła. Posłuchajcie, no jest w niej tyle bólu, kurczę. Czy można wierzyć w Boga i nie chcieć żyć? No ale że jak? To może ja wcale w Niego nie wierzę w takim razie? A może jeszcze inaczej? Może ja wcale nie chcę żyć, może ja tylko ciągle czekam, aż ktoś mi powie, że ja jestem i że ja mam być. Ktoś mi potwierdzi, że jestem chciana w końcu, przekona, że jestem potrzebna, że jestem wyjątkowa, że jestem dobra, że jestem i to dobrze, że jestem. Bzdura. Takie słowa przecież padały i to wielokrotnie. No jasne, padały dopiero w odpowiedzi na moje pytania. Jasne, że tych pytań zbyt wiele razy nie zadawałam. Jasne, że coś chyba musi być ze mną nie tak, skoro nikt mnie nie bił, nikt nie pił, nie obrażał, a ja co, właśnie taka? Mam 42 lata i coraz bardziej czuję, że nie chcę żyć. Im głębiej wchodzę w swoją czarną otchłań, tym jaśniej widzę, że ta niechęć do życia, ten brak poczucia, że mam prawo tu być, że to dobrze, że jestem, że to wszystko zaczęło się hen dawno temu, gdzieś tam pewnie u szaroburego schyłku komunizmu. Wtedy był początek. Pamiętam dobrze, że jak od najmłodszych lat to towarzyszyło mi to dziwne, ale cholernie głębokie przekonanie, że ja nie pasuję, że jestem jakaś wybrakowana, że ze mną jest coś nie tak. Co więcej, że wszyscy inni to widzą, a niektórzy nawet widzą to doskonale. Oni wiedzą, co konkretnie jest ze mną nie tak, tylko po prostu nikt mi tego nie mówi. Z litości, ze współczucia, z wyrachowania, nie wiem, może ze strachu. No bo jak wytłumaczyć małej dziewczynce z ultrakatolickiego domu, że ona nie ma taty? Jak jej wyjaśnić, że ma inne nazwisko niż mama? Jak? Pamiętam swoje pierwsze świadome usłyszenie słowa tata. To było w piaskownicy na szarym blokowisku. Jakieś dziecko wypowiedziało ten zbitek głosek, który do tej pory uważałam tylko za rym do mama, znany z wierszyków. Tyle, że nagle przy piaskownicy pojawił się jakiś mężczyzna, a ja zupełnie, na serio, nie miałam pojęcia, że tak właśnie wygląda tata. W sensie czyjś, no bo jasne, że nie mój, bo mojego nie ma, w ogóle, jest jakimś ewenementem. Okej, dobra, jestem wynaturzeniem. Szybko nauczyłam się, żeby nie zadawać pytań, bo jak je zadawałam, to widziałam na twarzy mamy jakiś dyskomfort, bezradność i zawstydzenie. Znaczy, że pytałam chyba o coś niestosownego. To w takim razie ja też chyba jestem niestosowna. Bez taty, bez sensu, bez pytań, bez słów. No i tak sobie żyłam. Po cichu, po bożemu, czyli w sumie nie wiem po jakiemu, po omacku. Dziś to wszystko wraca i z przerażeniem widzę, że niepokojące symptomy było już widać w głębokiej podstawówce, a może nawet wcześniej. Palący wstyd, także aż uszy piekły, zupełnie bez powodu. Wycofywanie się z kontaktów, uciekanie w samotność, zupełnie bez radości. Przenikliwy do szpiku kości smutek, zupełnie znikąd. Ciągłe czekanie na coś, na cud chyba, na przebudzenie, zupełnie bez kontaktu z rzeczywistością. Ten brak jasności i bezpieczeństwa uwierał od zawsze jak źle dobrany but. Chociaż przecież jak dzisiaj patrzę na swoje życie, to doskonale widzę, że jestem jedyną osobą, która tak naprawdę mnie krzywdziła. W sensie ja sama siebie krzywdziłam. Dlaczego? Mimo lat terapii wciąż tego nie rozumiem. Wciąż trzymam się strzępków wspomnień i one po prostu nie mają sensu. Nie potrafię im zaufać. A kiedy w głowie włącza mi się wirnik pralki i spirala zaczyna się nakręcać, to zupełnie tracę grunt pod nogami i oddech też tracę w klatce piersiowej. I tylko ta klatka zostaje. A w klatce można albo chodzić jak tygrys, więc czasem chodzę i wyję, albo się poddać jak pies w schronisku. I tak czasem też robię. Nikt z bliskich nigdy nie wyrządził mi zła. Trzymam się kurczowo tego stwierdzenia i nawet moja terapeutka nie przekonuje mnie, że brak czynnej przemocy nie oznacza, że dziecko nie doświadczyło krzywdy. No bo niby jak? Moja dzielna, pobożna, samotna matka miałaby mnie skrzywdzić? To brzmi jak herezja, jak plucia na flagę, jak obraza uczuć religijnych. Moja matka przecież nie umiała inaczej. Ja też, jej też nikt nie nauczył, jak okazywać zainteresowanie, wsparcie, jak rozmawiać o trudnych rzeczach, jak dostrzec w swoim ukochanym, czyli w sumie jakim dziecku, ból i cierpienie, jak na nie reagować. No a ja to zupełnie co innego przecież. Ona tego nie miała, ale ja mam. Mam wiedzę, książki, mam leki, mam terapię, no i co? No i wstyd wciąż pali uszy. No bo ja mam męża, ja mam dzieci. I ja nie chcę żyć. Jak można racjonalnie dostrzegać całą szczodrość i dobro, które mnie otacza, a jednocześnie zupełnie nie umieć czuć szczęścia? Jak można ciągle tkwić w tym poczuciu, że to wszystko jest jakaś blaga i że to podstęp? Czekać nie wiadomo na co. Tak jakby dopiero wtedy, jak to nie wiadomo co się stanie, to będzie prawdziwe życie. Prawdziwe, czyli jakie? Przecież moje dzieci są prawdziwe. Patrzę na nie i nie rozumiem, jakim cudem ktoś taki jak ja mógł wydać na świat tak prawdziwe i prawdziwie wspaniałe osoby. Mój mąż też jest prawdziwy. Zupełnie inny niż ja, kompletnie z innego materiału ulepiony. Tak samo jak kiedyś moja mama, tak on dziś nie potrafi skonfrontować się z moim cierpieniem i potrzaskaniem. Nie pyta, nie wnika, nie docieka. A ja czuję, że zapadam się w ciemność i że ona coraz mocniej mnie ogarnia. Patrzę na mojego męża i na moje dzieci. Racjonalnie wiem, że to oni, ale za tym logicznym ulepkiem nie idzie serce. W sercu jest ból i samotność, bo gdzieś tam w nim ciągle czuję ten świdrujący głos, co układa się w znaną od dzieciństwa frazę: bez ciebie wszystkim byłoby lepiej. Moje dzieci widziały zdecydowanie za dużo. Słyszały więcej niż powinno jakiekolwiek dziecko, którego matka kiedykolwiek sobie przyrzekała, że ja nie spieprzę im życia, nie pozwolę, żeby moje dzieci czuły się tak samo, jak ja się czułam. I co? No i chyba faktycznie nie czują się tak, jak ja się czułam. Ja swój dziecięcy świat miałam po prostu otoczony jakąś szybą, jakby w akwarium. Oni swój dziecięcy świat mają wypełniony moją ciemnością. Często także bardzo trudnymi słowami, bo jak mi w głowie się włącza wirnik pralki i spirala ciemności zaczyna się nakręcać, to tracę panowanie nad swoimi reakcjami. Czuję się, jakby duch ze mnie ulatywał, przez chwilę zawisał obok mnie i tak wisząc obok przysłuchiwał się słowom, które padają z moich ust. Z satysfakcją patrzył po prostu na moją kolejną porażkę. Bo ja wtedy przecież wiem, racjonalnie wiem, że to, co robię, jest krzywdzące, że moje dzieci nie zasługują na to, żeby je wciągać w tę ciemność. Ale jednak nie potrafię przestać. Więc znowu wstyd. I znowu przepraszam, i znowu proszę o przebaczenie. I kiedy oni mi znowu przebaczają, to ja czuję, że przegrałam. Że tych przebaczeń już było tyle, że oni z dzieciństwa zapamiętają chyba tylko to, że ciągle musieli mi wybaczać. No i jeszcze może to, że ich próbowałam poznać z Bogiem, ale że większość czasu swoim zachowaniem pokazywałam im raczej, że absolutnie w Boga nie wierzę. No bo jak można wierzyć w Boga i siebie nienawidzić i nie chcieć żyć? No jak? Lucyna, która nie wie zupełnie nic. Moi drodzy, to jest taka historia, która wiem, że brzmi mocno enigmatycznie, ale myślę, że ważne, żeby ją usłyszeć. Ja myślę też, że ważne, żeby autorka ją usłyszała. Bo Lucyno, jesteś teraz w bardzo trudnym miejscu i musisz się nauczyć patrzeć na to miejsce. Teraz ci powiem, dlaczego nadałem ci imię Lucyna, bo wiem, że masz inaczej na imię, ale zmieniłem twoje imię. Lucyna, napisałaś mi, to jest trzecia historia, tak jak mówiłem. Pierwsza była bardzo konkretna. Napisałaś historię właśnie o tym, jak to nie masz taty. Jak to się wydarzyło, że byłaś nieślubnym dzieckiem, że dopiero jako nastolatka tatę po raz pierwszy poznałaś, że wcześniej o nim nie było mowy, nie było rozmowy, że był wpisany jako anonimowy w twój akt urodzenia, jak potem próbowaliście budować relacje, potem budowałaś relacje z innymi jego dziećmi i tak dalej, i tak dalej. Potem w drugiej historii pisałaś o chorobie twojego taty. Z tej wiem potem z PS-u, że tata potem już zmarł. I tam w tej drugiej napisałaś też list do taty. I kiedy czytałem sobie tamte dwie historie po przeczytaniu tej trzeciej, nie? To tak sobie pomyślałem, co się aktualnie dzieje w twoim życiu. Pierwszą rzecz, do której chciałbym cię zachęcić, Lucyno, to chciałbym, żebyś sama sięgnęła do swoich poprzednich historii. Naprawdę. Żebyś sama wróciła do tego, co napisałaś mi te 2 lata temu, w 24 roku i rok temu. Ta historia pierwsza, którą napisałaś, jest pełna światła, Lucyno. Tak, opisujesz tam bardzo trudne rzeczy, opisujesz tam bardzo trudne doświadczenia. Tam się potem wydarzyło też wiele w twoim małżeństwie. Nie chcę tego zdradzać, bo mówiłaś, żeby tej historii nie czytać, chociaż nie wiem, czy w sumie tego potem też nie odwołałaś. Ale jakby, no, ja i ty wiemy, o co chodzi. Ale mimo wszystko w tamtej pierwszej historii jest bardzo dużo światła. Jak nad pewnymi rzeczami zaczęłaś pracować, jak pewne rzeczy zaczęłaś dostrzegać, jak miałaś takie... Tamta historia w ogóle się kończy takim czymś, że poukładałaś swoje życie i masz nadzieję, że będzie lepiej. Jak słyszymy w tej trzeciej, nie bardzo jest, nie? Ale zobacz, miałaś wtedy nadzieję. Miałaś wtedy nadzieję. W drugiej historii, którą mi wysłałaś, tam jest ten list do twojego taty, który napisałaś, kiedy on był chory. To jest bardzo piękny list. Proszę go przeczytaj sobie. Sama sobie go przeczytaj. Co wtedy napisałaś? To jest list o przebaczeniu, list o miłości, list o dostrzeżeniu w twoim tacie rzeczy, których wcześniej nie widziałaś, które on sam nie widział. Bardzo piękny list. Bardzo poruszający list. Znowu jakby jest tam mnóstwo światła. A dzisiaj w tej trzeciej historii jest, zobacz, prawie sama ciemność, nie? Kochana, ja wiem, że prawdopodobnie każdy, tego to słucha, to się domyśla. Sama mi napisałaś, że masz zdiagnozowaną depresję, że bierzesz leki, ale tak różnie, że to trzeba by regularnie, ale ty nie masz motywacji, no bo jak mieć motywację? Kochana, ale właśnie na tym polega ta choroba, że nie ma tej motywacji. I nie chodzi o to, żeby czekać, kiedy ona będzie, bo to jest tak, jakbyś czekała, że zniknie to, co właśnie jest problemem, a nie brała rozwiązania, które może tym problemie pomóc. Kochana, tak, jesteś teraz w bardzo ciemnym okresie życia. I czytam tę historię trochę specjalnie, bo wielu z nas ma takie momenty, kiedy czyta rzeczywistość w nieprawdziwy sposób. Lucynko, kochana, ty czytasz rzeczywistość w tej chwili przez chorobę, której doświadczasz. Tak nie wygląda rzeczywistość. Ja wiem, że ty to wiesz, ale jednocześnie choroba sprawia, że mimo, że wiesz, no to tego nie wiesz, bo zupełnie inaczej odbierasz rzeczywistość. Widzisz tylko ciemność, widzisz tylko to, że no właśnie, nie ma nadziei, nie ma światła, że robisz tylko krzywdę innym, że nie masz prawa odczuwać siebie jako osoby skrzywdzonej. Kochana, doświadczyłaś jednej z największych krzywd, jaka istnieje, bo doświadczyłaś braku. Mimo tego wszystkiego, co potem się oczywiście wydarzyło też z twoim tatą, kiedy próbowaliście różne rzeczy naprawiać, kiedy to tak czy siak szło, mimo twojego próby potem kochania go, naprawiania tego, no to kochana, doświadczyłaś przez wiele, wiele lat, przez całe swoje dzieciństwo od urodzenia, braku tego kogoś, kto był tatą. Takie rzeczy są jedną z największych krzywd ludzkich, na jakich się może doznać. To nie są rzeczy, które się od tak po prostu naprawiają. Jak tu czytam w tym dzisiejszym liście, w tej dzisiejszej historii, że ty przecież nie zostałaś skrzywdzona, że nikt nie pił, nikt nie bił i tak dalej. Kochana, doświadczyłaś jednej z największych krzywd, bo doświadczyłaś krzywdy braku, krzywdy pustki, krzywdy tego, że nie ma tego kogoś, kto powinien być. To jest ogromna krzywda. Piszesz o swojej mamie, że jakżeż mogłabyś jej zarzucać krzywdę. I uwaga, nie, teraz nie chodzi tu, broń Boże, o obwinianie twojej mamy. Ona prawdopodobnie robiła to, co mogła i radziła sobie tak, jak umiała. To jest jasne. Ale jednocześnie tam było mnóstwo krzywdy. Jeżeli przez lata z tobą nie rozmawiano, kochana, o tym, że ty nie masz taty, nie? Pamiętam z tej pierwszej historii, wybacz, to jeden moment przytoczę. Kiedy szłaś ulicą, byłaś dzieckiem małym i spotkałeś się Mikołaja, nie? I ten Mikołaj zapytał, a gdzie tata? I twoja mama wtedy powiedziała, wiadomo, no, chcąc uniknąć jakiegoś tam kłopotliwego tematu, czeka w domu, nie? I ty jako małe dziecko, mimo że nie miałaś tego taty, nagle, wiesz, została w tobie obudzona przedziwna nadzieja, że jak do domu wrócicie, to tam będzie tata, nie? No nie było go oczywiście, no bo on was zostawił, bo w ogóle nie było tego związku, bo to był tylko boczny romans twojego taty, nie? Ale zobacz właśnie te momenty. Ja nie mówię, że twoja mama robiła to, wiesz, specjalnie, że chciała cię skrzywdzić. Tak, nie umiała sobie sama prawdopodobnie poradzić z tą sytuacją. Uwaga. Ale to była ogromna krzywda, bo nikt z tobą o tym nie rozmawiał. Uwaga, to, co się dzieje teraz znowu z twoim mężem. I znowu, ja nie chcę tutaj brzmieć, jak ktoś to po prostu oskarża twojego męża. Absolutnie rozumiem, że on może sam kompletnie sobie z tym nie radzi, ale to, że tak jak sama piszesz, on nie jest osobą, która rozumie, co się z tobą dzieje. Nie jest osobą w tej chwili, w danej sytuacji, którą macie, która rozumie, że jesteś chora, że potrzebujesz pomocy, że potrzebujesz zobaczenia tego, co się z tobą dzieje. Kochana, to jest kolejna krzywda. Kochana, kiedy czytam, że ty nie doznałaś żadnej krzywdy, to sobie mam takie pytanie w głowie, że co? Może co ty piszesz? Lucynko, dałem ci na imię Lucyna, bo Lucyna pochodzi od słowa lux, czyli od słowa światło. Nie wolno ci uwierzyć w tej chwili w twój stan. Nie wolno ci uwierzyć w twój ogląd rzeczywistości. Nie wolno ci wierzyć w to, co widzisz, w to, co czujesz, w to, co przeżywasz, bo na tym, kochana, polega twoja choroba. Ja wiem, to, co mówię, to są tylko słowa, to się łatwo mówi. Ale kochana, to nie jest prawdziwy ogląd rzeczywistości. Pamiętacie, pewnie wam to już wspominałem, bo to wielokrotnie o tym mówię, nie? Kocham tą scenę w Pięknym Umyśle, w tym filmie, gdzie jest ten schizofrenik, nie? Russell Crowe go chyba gra. Ja tam kocham tą scenę, kiedy on już jakby wiedząc, że jest chory, że widzi rzeczy, których nie ma, nie? Kiedy w holu jakiegoś tam uniwersytetu, zdaje się chyba, rozmawia z jakimś tam studentem, z jakąś osobą i przychodzi obok inna osoba, on ją przyciąga i pyta tej drugiej osoby, czy ty go widzisz? Czy ty go widzisz? Tego, z kim ja rozmawiam? I dopiero potwierdzony przez tamtą osobę, tak, widzę go, on wie, że to nie jest kolejny wymysł jego, no właśnie, chorej głowy, tej jego choroby, nie? Upewnia się jakby przez obiektywną rzeczywistość, czy to, co on widzi, jest prawdziwe, czy jest nieprawdziwe. Kochana, to się dzieje zawsze właśnie w tego typu rzeczach, jak na chociażby depresja. Ona sprawia, że nie czujemy, nie widzimy, nie chcemy, nie mamy motywacji, nie ma światła, wszystko przygasa. Kochana, po pierwsze, musisz koniecznie wracać do leków. Jasne, że one cię nie uzdrowią, nie uleczą, ale one ci pomogą przejść przez ten trudny czas. Sama piszesz, że wiele lat byłaś na terapii, kochana, to znaczy, że może trzeba dalej. Dalej, i to w ogóle najważniejsze. Kochana, te wszystkie braki, te wszystkie krzywdy, które masz, te wszystkie pustki, które masz, je może tylko Pan Bóg zapełnić. I nie próbuję teraz tego powiedzieć w takim pobożnym tonie, że to trzeba teraz zamodlić różańcem. Ale uwaga, to trzeba zamodlić różańcem. Tylko w tym oczywiście najgłębszym sensie tego słowa. I nie mówię o różańcu, tylko kochana, bardzo potrzebujesz relacji z Bogiem. Ja wiem, że myślisz sobie, jak mogę być w relacji z Bogiem, skoro ja sama siebie nie chcę, skoro ja sama siebie nienawidzę. Właśnie dlatego. Właśnie dlatego, że musisz słuchać rzeczywistości obiektywnej, zewnętrznej. Nie wolno ci wierzyć w to, co myślisz. Nie wolno ci... Przepraszam, zaraz znowu powiem bardzo głupio. Proszę, nie przyczepcie się do tego słowa, ale nie wolno ci czuć tego, co czujesz. Oczywiście ja rozumiem, że czujesz to, co czujesz, tylko że nie wolno ci wierzyć, że to jest prawdziwe odczucie. Kochana, potrzebujesz gadać z Bogiem i gadać mu dokładnie to. Słuchaj, mnie się wydaje, że mnie nie chcesz, że ja nie mam żadnego sensu, że ja nie mam prawa z tobą być, że ja nie wiadomo po co jestem. I właśnie dlatego ja z tobą będę, bo ty jesteś prawdziwą rzeczywistością. Jeżeli jest inna prawda, to ja chcę tej prawdy doświadczyć. I Lucynko, siedź tam, siedź z nim, aż w końcu te ciemności się rozejdą. Lucynko, sięgnij do swoich poprzednich historii, które mi wysłałaś. Zobacz sobie pierwszą historię, zobacz, jakie tam było światło. Tam inaczej patrzyłaś na rzeczywistość. Mimo, że tam pisałaś o bardzo trudnych doświadczeniach. Mimo, że tam było również oczywiście potłuczenie ogromne, ale jednocześnie było tam światło. Widziałaś to światło. Sięgnij do drugiej historii. Tam było mnóstwo światła w tym liście do twojego taty. Mnóstwo światła. Jesteś teraz pogrążona w jakiejś ciemności. Twoja choroba to robi. I nie wolno ci w nią uwierzyć. Bo jesteś Lucyną. Jesteś tą, która jest od światła. Wysłałaś mi zdjęcia twojej córki. Trzy razy się dziś widzieliśmy. Wysłałaś mi takie trzy zdjęcia z różnych trzech spotkań. Ja was doskonale pamiętam. Doskonale pamiętam twoją córkę. Ona zawsze tak się do mnie przytula. Widzę mnóstwo światła w twoim dziecku. Ty też na pewno oczywiście widzisz, ale jednocześnie jasne, twoja choroba nie pozwala ci widzieć tego, co jest piękne w tobie. W tym, że to właśnie ty takie dzieci na ten świat przyprowadziłaś. Tego chłopaka też. Chyba na jednym zdjęciu jest, nie? Twój syn. Ja wiem, że mówi ci ta choroba, ta rzeczywistość, jak ja mogłem, to niemożliwe, żeby ja, ale właśnie ty, to właśnie powinno dla ciebie, powinien być znak zapytania. Twoja córka się tak pięknie uśmiecha, twoja córka się tak pięknie tuli. Ona musi mieć to z ciebie. A to znaczy, że to w tobie jest. Tak, nie widzisz tego w tej chwili. Bardzo wielu rzeczy teraz, Lucynko, nie widzisz. I chodzi o to, żeby w to nie wierzyć. Tak, bardzo byłoby potrzeba i tutaj bardzo by się przydało, żeby twój mąż był dla ciebie wsparciem. Ja wiem, że może to już pewnie robiłeś. Spróbuj mu to powiedzieć, co ja teraz tu mówię. W sensie spróbuj mu to powtórzyć. Potrzebuję cię. Potrzebuję, żebyś uwierzył w moją ciemność. Nie w sensie oczywiście zgodził się na nią, tylko żebyś uwierzył, że to, co ja robię, to, co ja mówię, to, jak funkcjonuje, to, co się wydarzyło, o tym mi pisałaś w PS-ie, nie będę tego czytał, nie? Tam w ostatnich czasach. To jest wynik mojej choroby. Wiesz, Lucyna, ja pamiętam, miałem zawsze ogromny problem, jak moja mama. Moja mama też miała różne problemy depresyjno-psychiczne, ona miała no, dużo więcej innych jeszcze spraw poalkoholowych. I bardzo wiele rzeczy robiła, które były bardzo trudne, które były wynikiem jej choroby. Ona też miała jakieś początki schizofrenii, widziała rzeczy, których nie ma. I bardzo pamiętam, było mi trudno z moim tatą, chociaż oczywiście absolutnie go rozumiem, bo on na co dzień jakby żył w taki sposób. Jemu było bardzo trudno zrozumieć, że różne słowa mojej mamy, różne zachowania nie są po prostu jej decyzją, tylko są wynikiem choroby. Nie są, że ona jest kimś złym i chce go skrzywdzić. Takie oczywiście pewnie też były, to jasne. Ale ogromna większość z nich wypływa po prostu z choroby mojej mamy. Ale nie, bo no właśnie, to jest trudno zrozumieć, że ktoś jest chory. Kochani, potrzebujemy takiego wsparcia, potrzebujemy takiego zrozumienia, potrzebujemy takiego wyjścia sobie naprzeciw. Bo kiedy nie gadamy o tych sprawach, zobaczcie, tak jak właśnie z nieobecnością ojca. Dziecku, które nie ma ojca, trzeba z nim o tym rozmawiać, nie wolno tego zostawić. Ja wiem, że to jest trudne, że to jest niekomfortowe, że nie wiemy, jak to zrobić. Ale trzeba z nim o tym rozmawiać, bo inaczej właśnie zostaje taka pustka. Zostaje potem to, co się tutaj dzieje w Lucynie. Lucynko, kochana, bardzo cię ściskam. Nie wierz, proszę, w swoją aktualną rzeczywistość. Te chmury przejdą. Ta ciemność się rozwieje. Tylko po pierwsze, po ludzku trzeba sobie pomagać. Leki, terapia, kierownik duchowy. I po Bożemu. Musisz siadać z Bogiem. Chwyć różaniec. Cokolwiek ci będzie mówiło, że to nie jest dla ciebie, że to jest w ogóle bez sensu, że ty nie masz prawa, że jak można, pewnie tego Boga nie wierzysz. Nieważne, rób to na siłę. Chwyć się tego. Chwyć się różańca. Chwyć się modlitwy. Chwyć się modlitwy głębi. Siadaj w niej. Trwaj w niej. Ona ci rozwieje te ciemności. Kochana, dziękuję bardzo za twoje trzy historie. Tą jedną przeczytaną, dwie w mojej głowie. A sama do nich wróć. A zobaczysz, że jest tam światło, które teraz jakoś zgasło, ale które wróci. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, bo to chyba tyle na dzisiaj. Pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie, bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko kochajcie Boga. Bardzo ściskam, bardzo pozdrawiam, bardzo błogosławię i do usłyszenia za tydzień w kolejnej naszej historii. Tymczasem miejcie się, proszę, najlepiej na świecie i rozwiewajcie ciemności, światłem od Pana Boga. Wszystkiego dobrego z Bogiem. Pa, pa.